Wieści z gminy Ełk. Audycja zrealizowana na zlecenie gminy Ełk.
Dzień dobry, naszym gościem jest pan Tomasz Osewski, wójt gminy Ełk. Witamy.
Dzień dobry, witam serdecznie panów redaktorów, wszystkich radiosłuchaczy, a przede wszystkim kochanych mieszkańców naszej pięknej gminy Ełk.
Panie wójcie, rozpocznijmy naszą rozmowę od obchodów. Dzień Flagi i Święto Konstytucji 3 maja.
My rozpoczęliśmy w gminie wcześniej, tradycyjnie zresztą 30 kwietnia w Nowej Wsi Ełckiej. W wyjątkowy sposób uczciliśmy zarówno Dzień Flagi, jak i Święto Konstytucji. Nasze gminne obchody rozpoczęły się mszą świętą. Chciałem podziękować księżom koncelebrantom, w szczególności księdzu proboszczowi Uchanowi, po której w asyście żołnierzy, oczywiście mówią tam się msze, uczestnicy przemarszerowali z biało-czerwonymi flagami na plac szkolny, a tam odbył się uroczysty apel, także odbyły się przemówienia okolicznościowe. Dodam tylko, że zwieńczeniem obchodów była część artystyczna przygotowana przez uczniów szkoły w Nowej Wsi, która wprowadziła wszystkich w podniosły i patriotyczny nastrój, a wystawa artefaktów z czasów wojennych, których kolekcjonerem jest mieszkaniec Nowej Wsi Ełckiej, pan Jerzy Jusiel, którego tutaj z anteny serdecznie pozdrawiam za to, że się zaangażował, że zechciał poświęcić czas i przedstawić te artefakty. To naprawdę podniosło rangę tego wydarzenia i raz jeszcze mu dziękuję. Dziękuję też wszystkim, którzy wtedy byli, za obecność i wspólne świętowanie tych ważnych dla naszej historii. Zresztą tutaj myśmy się podzielili, bo z kolei obchody miejskich świąt uświetniła moja zastępczyni pani Alicja Bożena Wojniec, która reprezentowała nasz samorząd podczas miejskich obchodów Święta Konstytucji 3 maja. Dodam tylko, że konstytucja z 1791 roku była odważną próbą naprawy naszego państwa i jednym z pierwszych takich dokumentów w Europie. Do dziś zresztą pozostaje dla nas źródłem wartości, jedności, odpowiedzialności i troski o wspólne dobro. Kojarzy mi się taki apel, żeby to coroczne święto było dla nas wszystkich okazją do refleksji nad historią oraz inspiracją do dalszego działania na rzecz naszej małej ojczyzny i całej Polski. A jakby konstytucja z 1791 roku i jej wprowadzenie, to tak trochę jak teraz się dzieje, że mamy to, co mamy, ten ciągłe koabitacja, te szorstka przyjaźń, co się dzieje na terenie szczebli państwowych. Moim zdaniem po tylu latach działania obecnego aktu prawnego, jakim jest konstytucja, należałoby usiąść, pochylić się ponad podziałami i zmienić i dostosować zapisy konstytucji do obecnych realiów, a także doprecyzować obszary niedoprecyzowane, by w przyszłości uniknąć konfliktów czy też wzajemnego przenikania się władz, chociaż twórcy konstytucji obecnie obowiązującej chcieli, żeby był taki klincz wzajemny w ramach, żeby nikt nie przekroczył niczego, czego by nie mógł przekroczyć. I z drugiej strony, patrząc na rozwój Polski przez te 30 lat, nie można odmówić faktu, że mimo jej wad ta konstytucja dała pewne podwaliny pod rozwój państwa polskiego, natomiast skala ułomności i bałaganu prawnego, jaki się dzisiaj wytworzył, i wszystkie siły polityczne odpowiadają za ten cyrk i bałagan, jaki jest obecnie, należałoby po prostu to uporządkować, a najlepiej porządkować to w ten sposób, żeby zmienić akt prawny podstawowy w taki sposób, żeby porządkował pewne rzeczy w sposób jasny, precyzyjny i nie budzący żadnych wątpliwości.
Wracamy do majówki. 1 maja odbyła się diecezjalna pielgrzymka mężczyzn do świętego Józefa w Nowej Wsi Ełckiej.
To prawda, ta pielgrzymka zgromadziła uczestników z różnych parafii regionu, zresztą wydarzenie rozpoczęło się w katedrze ełckiej. Bardzo żałuję, że w tym roku nie mogłem być osobiście, ale ze względu na obowiązki rodzinne niestety nie dałem rady. Powiem tak, że następnie pielgrzymi po mszy wyruszyli w drogę do kościoła pod wezwaniem świętego Józefa Rzemieślnika w Nowej Wsi. Pierwszym przystankiem na trasie był kościół imienia świętego Jana Pawła II, gdzie pielgrzymów powitał proboszcz, ksiądz kanonik Tadeusz Białous. Wśród uczestników obecny był również osobiście nasz duszpasterz diecezji, ksiądz biskup Jerzy Mazur, a także kapłani i klerycy oraz bardzo, bardzo wielu mężczyzn i mieszkańców z terenu gminy i z terenu miasta także oraz przyległych gmin. Po dotarciu do Nowej Wsi Ełckiej pielgrzymów powitał proboszcz parafii ksiądz kanonik dr Jacek Uchan, a centralnym punktem wydarzenia była uroczysta msza święta odpustowa, której przewodniczył właśnie ksiądz biskup Mazur, który w swoich słowach homilii skierował do mężczyzn apel o aktywne zaangażowanie w życie wspólnoty i dawanie świadectwa wiary. Zresztą liturgia zakończyła się procesją eucharystyczną, a następnie później spotkaniem wspólnym uczestników. Dodam tylko, że na zakończenie ksiądz Jacek Uchan podziękował wszystkim zaangażowanym w organizację tegoż wydarzenia i szczególne słowa uznania skierowano do naszych gminnych kół gospodyń wiejskich jak Nowowianki i Boberki, a także parafialnego zespołu Caritas oraz Bractwa Świętego Józefa za przygotowanie poczęstunku. Uroczystości zakończyły się wspólną agapą, która stała się okazją do rozmów, integracji uczestników i to już wpisało się jako trwała tradycja naszej gminy. I mam nadzieję, że w kolejnych latach również to wydarzenie przyciągnie bardzo, bardzo wielu wiernych. Wiele kobiet mówiło, że było pod wrażeniem tej męskiej pielgrzymki i zaangażowania mężczyzn w to wydarzenie. Teraz jeszcze dziękuję wszystkim księżom, klerykom, parafianom, gościom, mężczyznom i biskupowi Mazurowi za osobistą obecność podczas tej pielgrzymki.
30 kwietnia została podpisana umowa na budowę drogi na odcinku Nowa Wieś Ełcka Śniepie, gdzie 85% środków pochodzi z dofinansowania z funduszy europejskich.
Jak pan odpaliłby dzisiaj mój Facebook, to na ostatnie chyba 5 dni ciągle podpisujemy jakieś umowy na kolejne inwestycje. Tak jak mówiłem u pana na początku roku, panie redaktorze, w tym roku mamy ponad 100 milionów inwestycji w budżecie. No i to kolejna inwestycja i kolejny rozwój i kolejne pieniądze. I 85% pochodzi z funduszy europejskich, także super. W ramach zadania przebudujemy drogę szutrową na bitumiczną. Powstanie ponad 4,6 km trasy. Będzie też 860 metrów drogi w miejscowości Śniepie. A inwestycja ta nie tylko jakby wpłynie na bezpieczeństwo, ale też ułatwi codzienne dojazdy. Wesprze też rozwój lokalnej gospodarki rolnictwa na tym terenie. I tutaj chciałbym podziękować wszystkim zaangażowanym osobom w przygotowanie tegoż projektu. Moim pracownikom w szczególności. Serdecznie dziękuję.
Ten 30 kwietnia to był chyba dobry dzień, bo też została podpisana kolejna umowa, tym razem na poprawę dostępności infrastruktury zespołu szkół samorządowych w Woszczelach.
No nie zwolniamy, panie redaktorze, mimo że bardzo wielu ludzi, w tym mój konkurent ciągle gdzieś tam na mnie donosi i opowiada jakieś, w tych donosach pisze bzdury albo niestworzone rzeczy, które nie znajdują uzasadnienia w faktach, ale trudno, jest takie powiedzenie, że psy szczekają, a karawana jedzie dalej i my robimy swoje. W czwartek 30 kwietnia, jak bym powiedział, zawarliśmy tutaj z kolei umowę z firmą Nordman na realizację zadania poprawa dostępności infrastruktury zespołu szkół samorządowych w Woszczelach. Notabene to inwestycja, która realnie zmieni warunki nauki i opieki nad dziećmi, zarówno w szkole podstawowej, jak i w nowo tworzonym przedszkolu. Wartość tegoż zadania to 1 149 245 zł, a wartość całego projektu w ramach tegoż zadania to 1 740 000 zł i aż 1 480 000 to dofinansowanie z funduszy Unii Europejskiej, a w ramach tego, można powiedzieć, co się zmieni, no to zmodernizujemy budynek, dostosujemy go do potrzeb dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, doposażymy salę w nowoczesny sprzęt i pomoce, a całą tą inwestycję kierujemy do dwuoddziałowego przedszkola dla łącznej liczby 27 dzieci. W ramach inwestycji też przebudujemy salę, łazienki, szatnie, poprawimy dostępność budynku oraz jego funkcjonalność. Pojawią się także rozwiązania, które zwiększą komfort i bezpieczeństwo najmłodszych. Dodam tylko, że to bardzo ważny krok w stronę równego dostępu do dobrej edukacji dla wszystkich dzieci w naszej gminie. A pierwsze prace zakończą się jeszcze w 2026 roku, zaś cały projekt ma być sfinalizowany w 2027 roku. I tu znów dziękuję wszystkim moim pracownikom, którzy przyczynili się do realizacji tego projektu, jak zawsze, panie redaktorze.
30 kwietnia została też podpisana umowa na przebudowę drogi Borki, granica gminy.
Kolejna zresztą, tak, podpisaliśmy umowę, to ważny odcinek o długości 1,2 km, więc jak pan widzi, to już kolejne prawie 7 km dróg powstanie, 6 na pewno, 7 zaczęty, więc wartość inwestycji to 2 367 000 i proszę zobaczyć, jak pan te 2 miliony do tych 12, to ma pan już 15 i za to powstaje, tak, 6 i trochę kilometra dróg. To wychodzi, że 1 kilometr kosztuje średnio 2,5 miliona.
Tanio nie jest.
No nie jest, a w gminie potrzeba zrobić, gdyby chcieć zrobić drogi gminne, których jeszcze jest około 800 kilometrów do wykonania, przemnoży pan razy 2,5 miliona, to da panu kwotę miliarda, tam załóżmy ponad 600 tysięcy, ponad 600 tysięcy, a budżet gminy to 180 i przy mnie inwestujemy rekordowo, bo 100 milionów rocznie, to gdybyśmy tak inwestowali, to jest co robić na 16 lat.
Szkoda, że nie mamy pól roponośnych.
Tak, ale to nie wszystko, bo jeszcze jest 900 kilometrów dróg we własności mieszkańców lub we współwłasności. Oni też by chcieli, żeby były zrobione. No to gdyby to wszystko szło tylko na drogi, to kolejne 16 lat, czyli razem 32 lata, jeśli gmina by nie inwestowała w nic innego, tylko w drogi.
No ale powoli
przy utrzymaniu tempa.
Powoli ich przybywa i to jest dobre.
Natomiast ja to mówię po to, bo czasami ludzie mówią, że czemu nie więcej, czemu się nie da zrobić. No nie da się zrobić wszystkiego, bo jak widzicie, koszty realizacji wszystkiego to jest prawie 100 lat. Tak? Więc generalnie, gdyby chcieć tylko drogi robić same, to jak wyliczyłem, 64 lata. Ale gdyby drogi i inne rzeczy, to co najmniej 100 lat, więc nie da się tego zrobić w czasie dwóch kadencji, bo kadencje 3 trwa 4 czy 5 lat, a nie 100. Ale wracając do tego, powiem tak, projekt realizujemy we współpracy z gminą Prostki. Tu serdeczne podziękowania mojemu koledze, również ze Związku Gmin Wiejskich RP i koledze wójtowi, który wcześniej też był naszym pracownikiem, panu Rafałowi Wilczewskiemu, który również sukcesami zarządza gminą Prostki. I to dzięki naszej współpracy wspólnie poprawimy połączenia między naszymi samorządami, zwiększymy komfort podróżowania. Dodam tylko, że to kolejny krok w stronę nowoczesnej i bezpiecznej infrastruktury drogowej w naszej gminie i z kolei łączącą z gminą Prostki.
To wy wspólnie jako dwie gminy robicie te kilometr 200, czy z Odborek do granicy robi gmina Ełk, a tam...
Dokładnie tak, jak pan powiedział na samym końcu. Oni część kawałek swojego, my część swojego. Są jeszcze inne projekty, które robimy też wspólnie czasami. Tak zależy, to, czego by to było dotyczyć. A tutaj w tym przypadku my robimy swój kawałek, oni swój. Natomiast my też współpracujemy z gminą Prostki w zakresach, które się tam przenikają. I kiedy interes jest wspólny, zawsze współdziałamy, to nie tylko z gminą Prostki, czy też z gminą Kalinowo, tutaj pozdrawiam pana Mariusza Klepackiego, czy też z gminą Stare Juchy. Gminy i wójtowie znani są z tego, że są skłonni do współpracy. Wystarczy wspomnieć naszą współpracę ze starostą powiatowym, panem Chojnowskim i z zarządem powiatu, z którym wszystkie gminy współpracują i starosta współpracuje też z nami, tak?
Czwartek 30 kwietnia, ojeja, chyba to czwarty raz mówimy o tej dacie. Odbiór ulicy Cmentarnej i Polnej w Nowej Wsi Ełckiej.
Tak, ponieważ akurat wykonawca przedstawiał to do, że tak powiem, do odbioru. Pomyśleliśmy, że może za jednym razem, żeby jak najwięcej, żeby już nie zajmować się kolejnymi tymi rzeczami dalej, tylko już kolejne następne wdrażać. Więc również w Nowej Wsi odebraliśmy drogę, która tak zwana ulica Cmentarna i Polna. Między innymi ta droga prowadzi do cmentarza i zawsze mieszkańcy lubowali. Wcześniej jeszcze pamiętam, kiedy radną był pan Mirosław Radywoniuk, pani Lisowska. Ale i obecni radni, pan Michał Rutkowski, czy też pan Arciszewski, podtrzymywali chęć budowy drogi do cmentarza, ponieważ często, no wiadomo, to jest to nasza ostatnia droga, ludzie w kondukcie żałobnym szli, później po piachu, ubrudzeni w kurzu, w tej chwili w sposób, że tak powiem, stabilny i pozwalający na swobodne przejście bez konieczności brudzenia swojego okrycia wierzchniego można dojść do cmentarza, ale też poprawiło to w tym kwartale dostęp i dojezdność do tych posesji domów, które przez lata tam stały i przez 50 lat, czyli niektóre domy nawet więcej, bo tam są też stare domostwa, a choć jak były mojej na przykład zastępczyni, dom rodzinny jej męża, no to on stoi, nie wiem, z 200 lat albo i lepiej i tyle lat nie było normalnej drogi i bardzo dobrze, że to zostało zrobione. Mieszkańcy dzisiaj mają komfort do tego, żeby sobie tam jeździć tymi, jakby można powiedzieć, trzema drogami, bo jak się zbiegają, to trzy czy cztery drogi, tak no, jedna skrzyżują się, więc generalnie cztery od nogi powstają, więc jest to naprawdę fajnie w tej chwili zrobione. Nie dało się zrobić tego szerzej, bo był wąski pas drogowy, bo pierwotnie chcieliśmy zrobić to szerzej, ale to wymagałoby wywłaszczeń i podrożenia kosztów, więc ostatecznie zrobione zostało tak, jak to tam widać. Zachęcam do pojechania. Pana redaktora, wiem, że pan często podróżuje po naszych inwestycjach, kilka razy pana spotkałem i zobaczy pan, że to ładnie całkiem wyszło i fajna inwestycja. Kolejne drogi w naszej gminie i kolejne kilometry dróg zrobione.
Panie wójcie, chciałby pan się odnieść do kwestii Rail Baltiki, a konkretnie przebiegu odcinka Ełk-Kijewo-Towarowe?
Ponieważ ja w ogóle chciałbym się odnieść do tej całej grupy łączy nas Ełk. Ja uważam, że ich nic nie łączy, a jedyne, co ich łączy, to chyba w przeważającej części to, że wielu z nich pracuje z pracownikami jednostek Ełku. Dla mnie to w ogóle kuriozum, że radny pracuje w jednostce, której jako radny, bo radna jest organem nadzoru i decyduje o pieniądzach, później ma prawo też kontrolować. No, jak chociażby pan Dzielisiewicz. On pracuje w jednostce, a jest też radnym. W ogóle tak nie powinno być. To moim zdaniem to jest w ogóle sprzeczność interesów, ale nieważne. A poza tym za gro różnych rzeczy, które ci ludzie rozpętują w mediach, żeby wzbudzić poklask, odpowiadają albo oni sami, albo ich przyjaciele z tej organizacji. I wezmę ostatni temat. Mówi pan o Rail Baltice.
Tak, mówię konkretnie o...
pana wywiad z tymi ludźmi tutaj w tym studiu. No to jeden z nich był odpowiedzialny za informatyzację starostwa i za rowery w starostwie. I co, zinformatyzował te starostwo i rowery? Bo nie przypominam sobie, żeby zakończył te projekty. Zmienił wydział trzy razy i nie zrobione. To, co tu może łączyć ich Ełk? To nie Ełk ich łączy. Łączy ich chyba wypłata z Ełku. Dalej. Mówią, żeby budować estakady, żeby budować ogromne linie, najlepiej po terenach gminnych, tam gdzie są już inwestycje zaczęte w uzbrojenie terenu, gdzie będą nowe miejsca pracy dla ludzi i zasłaniają się wodą i dostępem do ujęcia wody. Oczywiście ujęcie wody jest niezbędne i ważne, ale to gdzie oni byli kiedyś, to jest po pierwsze, a po drugie, Zanim budować estakady, nie lepiej wynająć kogoś, kto zajmuje się poszukiwaniem ujęć wody i rozpocząć od poszukiwania ujęcia? Czyli najpierw będziemy budować estakady i co? I wybudujemy, a się okaże, że ktoś znajdzie ujęcie. To kto później zwróci te pieniądze? Ale jak znam Ireneusza Dzienisiewicza, to jego działania mogą doprowadzić do tego, że ten projekt w ogóle nie będzie. I szkoda, bo pan Orzechowski, Andrzej, przez lata, kiedyś jeszcze w Sejmie zabiegał o to, żeby do Ełku była Rail Baltica i Via Baltica, i to się udało. A widzę, że wskutek działań pana Dzienisiewicza za chwilę może być tak, że Rail Baltiki po prostu nie będzie. Doprowadzi do... dla mnie ten człowiek to jest typowy destruktor. Niczego nie wnosi, tylko tak bije pianę z czymś i to się niczym kończy. Zna pan jakąś jego inicjatywę zakończoną sukcesem?
Rozumiem, że pan wójt uważa, żeby pozostawić to ujęcie wody, które jest.
Oczywiście. I szukać następnego.
I pociągnąć tamtędy przy strefie ochronnej ujęcia wody nową nitkę toru?
Pociągnąć ujęcie wody, tak jak było, przepraszam, tory, tak jak były planowane i przez lata wnoszone, bo nie jest teraz czas na zmianę tego ujęcia, bo są prowadzone inwestycje przez różne podmioty, firmy, co opóźni funkcjonowanie powstania pewnych inwestycji, które dadzą Ełczanom miejsca pracy i przedsiębiorcom. Ja przypominam, że mimo krytyki pana Dzisiewicza, oni zachowują się dla mnie w sposób dziwny, bo wie pan, pamiętam, kiedy śmierdziało na wysypisku, my nie wiedzieliśmy, co śmierdzi, do dziś nie wiadomo, co jest przyczyną śmierdzenia, aczkolwiek tak jak instalacja odorowa spowodowała, że to śmierdzenie zleżało, aczkolwiek tak jak ustaliliśmy podczas ostatniego wywiadu, będzie można porównać, jak będą podobne warunki. No i oni mówili wtedy bardzo mocno, złączy nas Ełk, że nawet gdyby było trzeba podnieść ceny śmieci, to oni są gotowi podnieść ceny śmieci, byleby nie śmierdziało. No i co? No i co się dzieje? Przed chwilą prezydent podniósł uchwałę za śmieci, tak? Przygotował uchwałę, no bo spółka zrezygnowała ze strumienia odpadów, tak? Między innymi na wniosek Łączy Nas Ełk. I teraz jak głosuje Łączy Nas Ełk? Choć wcześniej mówił, że będzie gotowy w razie czego do podnoszenia. No jak głosuje? Przeciw. To jest w ogóle człowiek zupełnie niewiarygodny. Ludzie, no zastanówcie się, tak? No można być przeciwko wszystkiemu, a to super pozycja. Być przeciwko wszystkiemu i wszystkim. Przecież ten człowiek mówił, że nigdy nie chciał zwolnienia prezesa. Przypomnę państwu, że przyszedł do gminy strajk i na informatowym forum ludzie pisali, że właśnie jednym z powodów było postulatów to, że jeżeli, żeby zwolnić między innymi prezesa, bo że nie przestanie śmierdzieć. Później mówili, że tak nie mówili, a na koniec pani Ireneusz Dzienisiewicz na swoim forum napisał, że jednak chciałby zmieniać tego prezesa, tylko to było po pół roku. No to to wiarygodny człowiek jest, proszę pana? No, ludzie powinni przestać go słuchać, bo on jest w Radzie Miasta od iluś tam lat, uczestniczy czynnie w zarządzaniu miastem jako radny, bo to Rada jest organem, który dzieli środki i tak dalej. Bardzo często coś krytykuje, jak przychodzi coś do czegoś, to głosuje za. Przykład. Była głosowana przez radnych miejskich, których kiedyś poprosiłem, bardzo pomógł mi wtedy pan prezydent Buksa, droga na Konieczki, do sołectwa Konieczki. I udało mi się zmontować wtedy koalicję i w ramach tamtego ZITMOF-u przeszła ta droga. Ale pan Dzienisiewicz za tym nie głosował. A dzisiaj pierwszy tam lajkuje, że to, że tamto. No to jest po prostu w tym swoim działaniu, to jest hipokryta. To hipokryci tak robią, wie pan? Bo jak ja bym za czymś nie głosował, a dzisiaj ktoś by to krytykował, to bym teraz przynajmniej ich zdania nie zabierał, tak? To jest hipokryzja. A zapyta pan o pocztowie, który z członków Łączy Nas Ełk podpisał sprzedaż działki deweloperowi? Który? I niech pan Dzienisiewicz panu odpowie. To do kogo on ma pretensje później?
Panie wójcie, nie wiem, kto do kogo ma jakie pretensje, ale wiem, że ogranicza nas czas antenowy i powoli musimy zmierzać do końca.
Ja przepraszam, pan sam zaczął to pytanie, więc odpowiedziałem po prostu, bo to się staje nudne. Facet coraz w internecie bije pianę w jakiejś sprawie i kończy się to niczym. No niczym. Niczym albo zaszkodzi. No, Ełkowi potrzebna jest Rail Baltica, jak płakać. Naprawdę. Tak samo jak Via Baltica i tak samo jak szesnastka. Wiele pokoleń ludzi, wielu posłów, senatorów, wielu ludzi z różnych partii, z różnych środowisk politycznych zrobiło wszystko, by ta droga tu powstała. Zarówno posłowie Platformy, posłowie PiSu robili wszystko, by to było. Pan Dzienisiewicz związany jest z ełcką lewicą od zawsze. No ja pamiętam, że lewica to jest taki system, komunizm w ogóle, który tworzy problemy, które później sam zwalcza. I tak bym określił pana Dzienisiewicza. To jest człowiek, który tworzy problemy, które później próbuje zwalczać. Typowy lewicowiec komunista. Przepraszam, ale to tak to z mojego punktu widzenia wygląda. Naprawdę wielu ludzi dobrej woli z PiSu, z Platformy robiło wszystko, żeby Ełk się rozwijał, żeby powstawał, żeby powstawały nowe drogi, nowe ciągi komunikacyjne. Jego działania to jest destruktor. Typowy destruktor. Mam nadzieję, że w przyszłych wyborach, choć chodził po domach tak jak ja, jak twierdzi jego kolega Sołtys Konieczek, jak cygan, tak jak ja, bo ja też chodziłem jak ten cygan, jak to oni to mnie nazywają, to ludzie go już więcej nie wybiorą, bo on tylko po prostu poszedł po to, by wbić zasady, że jeden uścisk ręki równa się jeden, na przykład dwa uściski to jeden głos. Słynna kampania Johna Fitzgeralda Kennedy'ego. I chciał to przyłożyć na ludzki ten i udało mu się i znowu został ranny. Tylko po co? Co konstruktywnie zrobili? Zresztą pan Klimowicz, który tu z nim przyszedł, byli z nim wspólnie, w wspólnym duchu razem, to się nazywał Dobry Duch Samorządu. Krytykował bardzo dobro wspólne, a później wystartował z ich list. Panie, no to jest hipokryzja.
Moglibyśmy tak długo rozmawiać o lokalnej
polityce, ale to są fakty.
Ale czas nas ogranicza. Panie wójcie, dziękujemy za rozmowę.
Dziękuję również, pozdrawiam księdza biskupa Jerzego Mazura, księdza biskupa Dariusza Zalewskiego, wszystkich radiosłuchaczy, a przede wszystkim kochanych mieszkańców naszej pięknej gminy Ełk. I szacowni ludzie, kochani obywatele, nie wierzcie hipokrytom, tak? Zobaczcie państwo, tyle dobrego dzieje się w gminie i zapytam, no i co, Ełcki Portal Informacyjny pisze coś o tym? Tyle, dziękuję. Pozdrawiam.
Wieści z gminy Ełk. Audycja zrealizowana na zlecenie gminy Ełk.